Dzień dobry Państwu, witam Państwa bardzo serdecznie na kolejnym spotkaniu w ramach przystanku Historia i w ramach cyklu, który prowadzę, Dziecięce Historie. Dziś jest Dzień Dziecka, więc z pewnością dzień radosny dla wszystkich dzieci, ale właśnie, czy dla wszystkich? I z historii to wiemy, i z obecnej sytuacji na świecie, że nie wszystkie dzieci mogą cieszyć się tym dniem. Stąd też właśnie pomysł na to, aby w tym dniu zrealizować program, który będzie poświęcony dzieciom, ale właśnie tym dzieciom, które to dzieciństwo miały trudne, dzieciom Wołynia. Temat jest trudny i z pewnością bardzo ważny dla nas Polaków, ale też i dla nas tutaj mieszkających w tym regionie, ponieważ tutaj w naszym województwie wiele osób mieszka, a pochodzi właśnie z Kresów, też z Wołynia. Sam zresztą ze strony taty jestem potomkiem właśnie Wołynian. Tata urodził się w Czersku, więc temat jest mi tym bardziej bliski. Zresztą nie tylko mi ten temat jest bliski, ponieważ nasi goście, pan Maciej Wojciechowski, pan Tomasz Żak, również są takimi osobami, dla których Kresy są bardzo ważne i których twórczość wokół tematu Kresów, ale też i Wołynia koncentruje się. Witam bardzo serdecznie panów. Niestety nie mogli panowie być z nami tutaj na miejscu, dlatego łączymy się za pomocą internetu. Witam pana Macieja Wojciechowskiego.
Witam pana i wszystkich widzów.
Pan Wojciech jest reżyserem i scenarzystą filmu, który dziś na samym początku obejrzymy. I witam również pana Tomasza Żaka.
Dzień dobry Państwu, dzień dobry Stianie.
Pan Tomasz z kolei był naszym gościem 2 lata temu tutaj w Szczecinie, w naszym oddziale, ponieważ spektakl pana Tomasza, który był w 4 miejscach, jeśli dobrze pamiętam, wystawiany, spektakl Ballada o Wołyniu, właśnie był takim spektaklem, który miał przypomnieć o rzezi wołyńskiej, ponieważ w lipcu 2021, z tego co pamiętam, właśnie objechaliśmy tutaj nasze województwo. Spektakl był wystawiany w Szczecinie, w Gorzowie Wielkopolskim, w Koszalinie i w Pyrzycach. I był bardzo pozytywnie odebrany, o czym jeszcze na pewno, do czego jeszcze wrócimy. Witam panów jeszcze raz bardzo serdecznie i żeby nie przedłużać, zaproszę Państwa na pokaz filmu, który jest w sumie można powiedzieć premierą, jeśli chodzi o Instytut Pamięci Narodowej i tutaj naszą działalność w ramach przystanku Historia. Z tego co wiem, film ten był dołączony do jednego z numerów biuletynu Instytutu Pamięci Narodowej, ale chyba publikowany tak w mediach nie był, więc tym bardziej jest to ciekawa rzecz. Film jest poświęcony, właściwie dotyczy on osoby, która właśnie mieszkała na Wołyniu, pani Józefy Bryk. I to jest jej wspomnienie, jej świadectwo o tych trudnych dniach o rzezi wołyńskiej. Tytuł: Ocalałam z rzezi. Zapraszam Państwa.
Ja panią na wieki wieku mam uratowana tak samo na łące w palikrowach.
Proszę panie, kto to jest?
Zaraz powiem. Na kolonii my mieszkali.
Na kolonii?
Tak, Sopel. Ale Hirscy to też z mojej rodziny, ale oni mieszkali gdzieś, trzeba było przejść przez górę. Hirski Stanisław i Anna. To siostra mamy znowu, a mama Aniela. Niecałe 6 lat miałam. Niecałe 6 lat. I tyle tylko pamiętam. Tak, z topografii, z tego właśnie. W mojej pamięci to wszystko żyje. Jak znaleźliśmy się w Palikrowach, skoro urodziłam się w Jarosławiu? Otóż kiedy Niemcy się cofali, a Rosjanie weszli w 17 września w 1939 roku, wówczas po prawej stronie Sanu wszyscy mieszkańcy zostali wysiedleni w głąb, no dzisiaj, Ukrainy. Wtedy nie było Ukrainy, Polska była, tam i Polacy. Czy pani pamięta Smeryczyńskich?
Pamiętam.
Bo oni mieszkali we wsi.
Tak, tak.
A my mieszkaliśmy na kolonii.
Na kolonii.
Tylko ja nic nie wiem, gdzie to jest. Tak bym chciała właśnie na poznać, kolonii. Zobaczyć to miejsce i po prostu...
Tu ja mogę państwu
pokazać.
Pokazać, gdzie
dobrze,
to
kochanie, dobrze.
Gdzie wy mieszkali.
Mieliśmy teren bardzo duży, zieleni, pełno łąki, piękne kwiaty. Pamiętam te kaczeńce przepiękne. Zresztą zrywałam bardzo często, bo w maju chodziliśmy do kapliczki, do Matki Boskiej, śpiewaliśmy litanie wieczorami. Było słychać, niosła się ta pieśń tak daleko, bo była to taka dolina, a otaczały ją wzgórza. Tam dzieciństwo, kiedy sięgam pamięcią, no było niby bardzo szczęśliwe dla mnie, bo nie rozumiałam tych rzeczy, nie znałam. Na tej kolonii było zaledwie kilka domów, 8 chyba domów, bo to były domy nowe, budowane przez tych Polaków, którzy tam zostali wysiedleni. Nasz dom był z czerwonej cegły, kryty blachą, bo ojciec pracował gdzieś w Hucie Pieniackiej właśnie. Ale dom dostał tak, wiem, że tak był rów. I tu za rowem, tylko też na wyższym terenie był nasz dom. Tak jakby był tak wyżej trochę.
Wasz dom był tu, na tym łożu,
tak,
na tym.
Tak, to tu, tak, tak. Tu mógł być dom właśnie, ten nasz.
Tak.
Potem tam, tu naprzeciw Soplowie,
tak.
A tam dalej była kapliczka, tam dalej ta kapliczka, co majówki się odprawiały. Przez góreśmy zawsze przechodzili, jak tym Żydom nosiliśmy jedzenie, to też z bratem, bo mama się bała, a dzieci wysyłali z jedzeniem dla tych Żydów, żeby po prostu ich wspomóc, bo ciotka Hanka nie miała tyle jedzenia, żeby ich wszystkich utrzymać. Tam ich chyba trójka siedziała.
Mama podawała zawsze jajka, bo były u nas kury. Była krowa, to czasem mleko, czasem ser, ale sama nie szła z tym jedzeniem, tylko posyłała mnie z bratem i myśmy szli tak z koszyczkiem, szliśmy do cioci, bo trzeba było przejść przez taką olbrzymią górę. Wujek zginął potem strasznie, spalony został żywcem w stajni za tych Żydów. Nasz pobyt tam stawał się coraz jakiś trudniejszy. Pamiętam, że siedziałam zazwyczaj na stole i przyglądałam się przez okno, czy czasem ktoś do nas nie idzie. Jeśli ktoś szedł, wołałam mamę albo ojca i oni sprawdzali, kto to jest obcy czasem, czy nie zbliżają się do nas nieproszeni goście. Pewnego razu, kiedy u sąsiada Piotra były imieniny na Piotra i Pawła, Polacy zjeżdżali się i niedaleko od nas przebiegała dróżka, którą różne wozy, karety jechały właśnie tam w kierunku domu pana Piotra. tam niestety na drugi dzień dowiedzieliśmy się o straszliwej rzezi. Mówili, że krew dosłownie po kostki chodziło się we krwi po pokoju. Tak strasznie siekierami wszystkich porąbano tam, którzy znajdowali się na tych imieninach. Od tej pory strach już panował u nas wszystkich. Każdego dnia spodziewali się strasznych rzeczy. Mężczyźni byli ciągle na obchodach, na warcie, pilnowali. Myśmy najczęściej schodzili do piwnicy. Do nas przybiegli ludzie, ukryli się w piwnicy i okazało się potem, że oni przeżyli. A nas mama wzięła, mnie i brata, i pobiegliśmy do podkamienia, do kościoła, do klasztoru, żeby się ukryć, bo to był, wydawało się, że to jest potężny kościół, że tam będziemy bezpieczni. I tam w kościele, kiedy było ogromnie dużo ludzi, taki tłok był, że jeden przy drugim prawie w tym kościele, i nagle głośno ktoś powiedział, że to nie są banderowcy ci, co jadą na koniach, tylko Wojsko Polskie. I część ludzi uwierzyła, że to Wojsko Polskie. Moja mama również zabrała mnie, ucieszyliśmy się. Wyszliśmy stamtąd i szliśmy w kierunku Palikrów. Myśmy uciekli z tego klasztoru, tam się dokonała straszliwa rzeź. Tam ginęli ludzie od siekier, noży, jakichś różnych narzędzi, kosy mieli, widły mieli. Tam straszliwie tych ludzi porąbali wszystkich siekierami, nożami, obcinali ręce, obcinali piersi, języki, wszystko co tylko mogło zranić, dokonać straszliwej męczarni. Kiedy byliśmy w samej wsi, w środku wsi, że to jednak są banderowcy. Szybko mama szukała schronienia. Znała jedną Ukrainkę, do której wstąpiła i prosiła o pomoc, o ukrycie. Więc ona kazała nam iść do stodoły, że tam już są Polacy i tam się ukryjemy, tam jest taka piwnica właśnie. Strzały się dały słyszeć na podwórku i kobieta, która była z nami, chyba denuncjatorka, chyba umówiona z nimi, nie wiem, trudno mi powiedzieć. W każdym bądź razie zaczęła bardzo krzyczeć i wołać. I wtedy oni wpadli, ci banderowcy wpadli do stodoły, wyciągnęli wszystkich, a mama ze mną została i z bratem. I ta kobieta krzyczała do nich, że jeszcze jedna została tam kobieta z dwojgiem dzieci, w czarnym płaszczu. Prowadzili nas wszystkich na łąkę. Jakbyśmy wyszli z tej stodoły, zobaczyliśmy, że ze wszystkich stron idą ludzie pędzeni i głośne wołanie było słychać: dawaj, dawaj, dawaj. A na łące rozpoczęto sprawdzanie dokumentów. Ukraińców puszczano do domu albo na drugą stronę rowu. Polaków zaś zostawiano po tej stronie. Jeszcze jeden rów był taki przekopany i tam Żydów wysyłano. Ich rozebrano do naga, mimo że to był marzec i było zimno, bo śnieg jeszcze leżał pod nogami, na łące. Także po prostu byli rozebrani całkowicie, bo wszystko im zabierali. Ja siedziałam u mamy na plecach, więc wszystko widziałam. Kazali się Polakom ustawić w trzy szeregi i cały czas rozstrzeliwano. Najpierw rozstrzelano tych Żydów, bo ja z rodzicami byłam na samym końcu do rozstrzelania. Na samym końcu, bo ojciec w trakcie tego rozstrzeliwania został też przyprowadzony. Ja to wszystko widziałam na własne oczy, jak to się działo. Pozostało mi to na całe życie w pamięci. Nie wiem, kiedy doszło do momentu, kiedy rozstrzelano nasz rząd. Chyba straciłam pamięć, jak upadłam na ziemię, bo matka leżała na mnie, miała rozłożone ręce jak na krzyżu, tak jakby mnie chciała osłonić, usta miała otwarte, a obok leżał ojciec i strasznie jęczał. I tak jęczał, tak po prostu nie wytrzymywał bólu, bo był ranny, ale żył. Ja wystawiłam tylko głowę spod mamy płaszcza i prosiłam: tato, bądź cicho, tato, nie jęcz, tato, cicho. Ale niestety coraz głośniej jęczał i przyszedł banderowiec i go po prostu zastrzelił. Strzelił prosto w głowę, tak że uszami buchnęła krew, nosem, ustami buchnęła krew. Patrzyłam na to ze zgrozą, zatrzymałam oddech niemal ze strachu. I obeszli jeszcze kilka rzędów, poprzyglądali się wszystkim, sprawdzali, kto jeszcze żyje i dobijali. Co chwilę słychać było strzał. Czyli jeszcze dobijali ludzi. Przyszła noc ciemna, strach okropny, nie wiedziałam, co z sobą zrobić. Wstałam, wyszłam spod mamy, chwyciłam jej rękę, po dziś dzień dziwię się, że nie skostniała. Ręka była całkiem luźna, rękę szarpałam i wołałam: mamo, chodź, mamo, chodź. Mamo, chodź! Niestety, mama już się nie ruszyła więcej, więc chodziłam pod mamę, ale co chwilę wstawałam i krzyczałam. Aż nagle patrzę, wszystko płonęło w koło, zrobiło się jak w dzień jasno. Tak płonęły wszystkie domy w koło. Zaczęłam wołać jeszcze bardziej, jeszcze mocniej: mamo, chodź, uciekajmy, mamo, chodź. Niestety mama się nie ruszyła, więc weszłam z płaczem pod płaszcz, znowu pod mamę się ukryłam, ale banderowcy usłyszeli mój głos i przyszli znowu tutaj, szukali, sprawdzali znowu wszystkich, znowu kogoś dobili przeze mnie. W każdym bądź razie doszli do mnie. Ja byłam tak ułożona, że miałam jedną nogę, lewą nogę na zewnątrz. I tej nogi bałam się schować. Już tak jak pierwszym razem leżałam, tak za każdym razem jak wchodziłam pod mamę, to tak samo układałam nogę, żeby w ten sam sposób leżała ta noga. I przyszli i nade mną stali. I jeden chciał strzelić, a drugi mówi, że szkoda naboju, bo ona nie żyje. I kopnął mnie w tą nogę. Ja nie wiem, jak ja tą nogę puściłam równo, ona zachybotała się i stanęła i nie drgnęłam dalej, ale oddech wstrzymałam całkowicie. A przecież cały czas, przez cały czas, jak leżałam pod mamą, odmawiałam, kiedy tylko nie wołałam jej, odmawiałam pod Twoją obronę. I Aniele Boże, bo tylko tę umiałam, pacierze znałam na pamięć i mówiłam bez przerwy, powtarzałam w kółko i prosiłam: Matko Boska, uratuj mnie. Rano zaczęło świtać i nagle głos mojej sąsiadki słyszę: Stasiu, Józio, żyjecie? Jak się ucieszyłam, kiedy usłyszałam ją. I ja wybiegłam, od razu wyszłam spod mamy bardzo łatwo, bo już umiałam to robić, ponieważ kilkakrotnie nocą robiłam to samo. Wybiegłam niemal do niej. Chciałam wybiec, ale nie mogłam, bo nogi miałam tak skostniałe, bo ja nawet bucików nie miałam, byłam boso, byłam nieubrana, tylko w tej, tą chustę miałam na sobie, w której mama mnie niosła cały czas. Ciepła chusta była, nią się okrywałam, ale szłam po tych trupach do niej, bo ucieszyłam się, że usłyszałam jakiś głos. A brata nie słyszę dalej, a on się nie mógł wydostać, bo on pod całą kupą trupów był. Stasiu, Stanisław. W każdym bądź razie doszedł do nas i w trójkę szliśmy w kierunku wsi. Szłam za panną Różą, która nie mogła mi nic pomóc, bo była bardzo ciężko ranna. Ledwo sama doszła do tej rzeczki. Przez rzeczkę była taka kładka, przez tą kładkę przeprowadził mnie, właściwie to prawie przeniósł mnie brat. Brat był ode mnie o 4-5 lat starszy ode mnie. Więc przeszliśmy na drugą stronę i tam taki dom, bardzo zadbany, taki ładny dom. Przeszliśmy do tej kobiety, panna Róża ją znała. Puściła nas do siebie i szybciutko kazała zejść do piwnicy. I mieliśmy tam siedzieć cichutko. Padają banderowcy i z nimi jeden z SS Galicjan. Wpada z nimi i plądrują cały dom, sprawdzają wszystko, krzyczą na tą panią. Bardzo dzisiaj wiem, jak ona się nazywała. Wtedy nie wiedziałam. Była to Ukrainka, której męża zabili. A mąż był Polakiem. I dlatego, sądzę, pomagała nam. Zresztą nie tylko nam, bo wśród nas znalazł się jeden Żyd, który również uciekł z tej łąki. Tam przebywaliśmy bardzo długo. Cały dzień na pierwszy i potem noc. Kiedy banderowcy wyszli, ona wpadła tylko do komory, bo z komory wchodziło się do piwnicy, tak jak u nas. I powiedziała: ani mruk, mru. Cichutko ma być, na pewno wrócą. I wyszła. Myśmy naprawdę bali się oddychać tam ze strachu. Siedzieliśmy tak cichutko i ona miała rację. niedługim czasie, ja wiem, tak na dzisiaj znowu określam, pół godziny, godzinę, wrócili. I znowu przejrzeli cały dom i tak krzyczeli na nią i w końcu jeden z nich, jak już wychodzili, bo nie znaleźli nic, i w komorze też byli i chodzili po podłodze, wyszli. Ale w drzwiach odwrócił się jeden i strzelił do niej z pistoletu prosto w ramię. Ręka jej obwisła i tą rękę widzę po dziś dzień. Nigdy się jej nie zrosła. Przyszliśmy do domu. W domu nie ma nic. W ogóle nie było nic w domu. Zdjęcia tylko stare, porozrzucane po ziemi. Pamiętam taki biały kredens, który miał dużo szuflad, szuflady poodsuwane, wszystko porozrzucane na ziemi. Z ubrań nie było nic, w ogóle niczego nie było, ale kury były. No to myśmy, brat zaraz jajka jakoś ugotował, żeśmy zjedli jajka, bo byliśmy bardzo głodni. Szukaliśmy chleba, szukaliśmy skórek z chleba, nawet jakichś ziaren, żeby cokolwiek zjeść. Ale najbardziej żeśmy żyli w strachu. Baliśmy się za każdym razem, że znowu przyjdą banderowcy. I z zwyczajem starym patrzyliśmy przez okno. I pewnego razu patrzymy, w niedługim czasie, ja wiem, jakieś 3-4 dni potem patrzymy przez okno, idą do nas z siekierami, z nożami, idą z widłami, prosto do naszego domu idą, prościusieńko. Zbiegliśmy do piwnicy naszej. Stasiu, nie, a piwnica miała zakola nasze i w jedną stronę dał deskę i mnie zostawił z jednej strony, wziął tą deskę ze sobą i poszedł w drugą stronę i powiedział, że ani mruknąć. A ja już tak byłam do tego przyzwyczajona, że nie wolno nawet oddychać, że mało w tę ścianę nie wlazłam. Tak strasznie się bałam, tak strasznie się bałam. Weszli w końcu, weszli do piwnicy. W piwnicy była woda, dlatego właśnie tą deskę podkładał brat, żeby po prostu można było po niej przejść. I kiedy ten oświetlił całą piwnicę, naszych zakoli nie było widać. Także bezpiecznie byliśmy. Stasiu już wiedział, już był starszy ode mnie i wiedział, jak to wszystko trzeba zrobić. Z tym, że ja byłam tak przyklejona do tego kąta, że myślałam, że naprawdę wejdę w tę ścianę. Ale po prostu nie oddychałam, jak oni byli. Tak strasznie się bałam. Siedzieliśmy zamknięci. Tak chyba było przez tydzień. Nie umiem powiedzieć ile. Ale wpadła do nas panna Róża, też przyniosła nam jakieś jedzenie i powiedziała, że jej siostra zginęła właśnie w Podkamieniu, tam w tym kościele, z którego myśmy wyszli, z klasztoru. I przyniosła nam jedzenie, ale powiedziała, że Rosjanie weszli. Do 20 roku życia to ja tylko płakałam. Ja nie umiałam nic powiedzieć na ten temat. Jednym słowem nie umiałam powiedzieć. Jak ktokolwiek zapytał o matkę czy ojca, to ja od razu płakałam. Łzy mi płynęły, mimo że byłam już prawie dorosła. A jednak nie mogłam o tym mówić. Mało miałam, byłam dorosła, a sny miałam w cały czas takie, że rozstrzeliwana byłam. Że idą do mnie z siekierami, że idą do mnie z widłami. Różne sny były straszliwe, okropne, nawet okropniejsze niż to, co przeżyłam.
wstrząsający film, wstrząsające świadectwo pani Józefy Bryk, która w wieku 6 lat przeżyła rzeź wołyńską. Warto tutaj zaznaczyć, że ta rzeź nie ograniczała się tylko do Wołynia, bo właściwie też cała wschodnia Galicja była objęta rzezią. Tutaj można mówić o województwie lwowskim, stanisławowskim, tarnopolskim. Ogólnie ta rzeź spowodowała śmierć około 100 tysięcy Polaków. Nas w samym Wołyniu około 40-60 tysięcy. Jest to świadectwo dotyczące samego Wołynia, ale takie rzeczy działy się też właśnie na tych wspomnianych innych terenach. Jeśli mogę zwrócić się teraz do pana Macieja Wojciechowskiego, który jest reżyserem i scenarzystą tego filmu. Kim jest pani Józefa? Ja wyczytałem, że była nauczycielką po wojnie w Rzeszowie, prawda? Podejrzewam, że to tylko część wspomnień pani Józefy, którą pan ukazał w tym filmie. Czy mógłby ewentualnie pan coś więcej powiedzieć na temat tej postaci?
Pani Józefa Brygowa, poznałem ją poprzez mego kolegę, który jest dziennikarzem w Gościu Niedzielnym, Bogdana Gancarza, który był jej uczniem w liceum w Rzeszowie. I no, ona była bardzo piękną kobietą, więc... ale była bardzo tajemnicza. Młodzież o niej nic nie wiedziała. No, jak to prawda, pewnie niektórzy chłopcy tam do niej wzdychali, jak to zwykle bywa. Ale oni nic nie wiedzieli o jej przeszłości. Ona to była taka, no, jakby bardzo skrywane to było przed uczniami. No, wiadomo, że takie informacje to się rozchodzą, są jakoś tam modyfikowane jeszcze. No i na chyba 35-leciu matury albo 30-leciu pani profesor im opowiedziała tę historię swojej klasie, swoim ulubionym uczniom. No i stąd też on wiedział, że ja się interesuję tymi tematami. To już było po tym, jak zrobiłem film, było sobie miasteczko. I no, spotkałem się z nią, zacząłem rozmawiać, poprosiłem ją, żeby ona to spisała, te swoje wspomnienia. No i ona, prawda, no jest wykształconą osobą, dobrze posługującą się językiem polskim, bo jest polonistką, nauczyła polskiego całe swoje życie w Rzeszowie, w takiej prestiżowej, no najlepszej szkole rzeszowskiej. No więc ona napisała te wspomnienia, no i udało się zorganizować też taki wyjazd z młodzieżą do tego miejsca, gdzie do tych Palikrów. Tutaj jest, to jest przypadek pani Józefy, to jest dość taki ciekawy przypadek, bo ona się urodziła w Jarosławiu i oni mieszkali w Jarosławiu i Sowieci, jak weszli w 1939 roku, to oni ten pas przygraniczny oczyścili z mieszkańców i wszyscy, którzy mieszkali w tym pasie przygranicznym, zostali gdzieś przesiedleni. Więc oni zostali przesiedleni w okolice właśnie do Palikrów i później pan Tomasz Bereza napisał taką książkę o tych deportacjach i o tych wysiedleniach i to jest bardzo ciekawy problem, bo nawet nie wiemy o tym, że 100 tysięcy ludności zostało przeniesionych, wysiedlonych z tych terenów i w różne okolice. I pierwsze ofiary ludobójstwa to były właśnie osoby przesiedlone na Wołyń z tamtych terenów, z tego, z Nadsanu. Pani profesor, jak się otworzyła i zaczęła opowiadać o tym swoim losie nieszczęsnym, no to jakby oddała się też no do dyspozycji młodzieży i to też jest niesamowite doświadczenie, jak w czasie tej podróży to ta była to wąska dość grupa, 12 osób, to dziewczęta zwłaszcza tak się do niej jakby kleiły, chciały ją być blisko niej. Ta historia zrobiła na nich ogromne wrażenie. I muszę powiedzieć, że na takich spotkaniach z młodzieżą to no jest taka cisza niesamowita. Widać, jak młodzież reaguje na to. No, pani to dość ekspresyjnie opowiada. I no i ja tak myśląc o tym, no chciałem jakby oprzeć to wszystko głównie o jej relacje, bo to jest niesamowite. No ona, będąc dziewczyną po szkole podstawowej, no ona nie miała jedno jakby ubranie, butów nie miała nawet. To jest coś, czego młodzież nie jest w stanie sobie teraz wyobrazić, więc takie spotkania ze świadkami historii i przekazywanie tej pamięci, to ja myślę, że to ma ogromne znaczenie. I pamiętam taką sytuację, jak mówię, no to ona pracowała w Rzeszowie w liceum, które no, jest takim, no, powiedzmy, wysokiej rangi liceów. No i mieliśmy pokaz i spotkanie z nią w kinie i szły te dziewczyny do tego kina, tak elegancko ubrane, takie eleganckie te dziewczyny. I ja sobie pomyślałem, no jak one to będą reagować na tą opowieść pani Józefy. No więc wydaje mi się, że to jest taki zapis jest no bardzo potrzebny i pożyteczny dla młodzieży. Uruchamia wyobraźnię. Też myślę, że uwrażliwia ich na pewne rzeczy.
Z pewnością, bo właśnie też takie doświadczenie mamy u nas w przystanku Historia, kiedy zapraszaliśmy na spotkania z młodzieżą właśnie świadków historii. Rzeczywiście niesamowite wrażenie jest u młodzieży właśnie podczas tych spotkań i często te spotkania, pomimo tego, że są przewidziane na jakieś 45 minut, godzinę, to potrafią się przedłużać nawet do półtorej godziny, dwóch godzin. Więc takie spotkania z pewnością są bardzo ważne i zmieniają postrzeganie na pewno młodzieży. Gdy pan opowiadał o pani Józefie, to tak mi się też skojarzyła moja rodzinna historia, ponieważ pani Józefa ocalała z rzezi, mając 6 lat. Mój tata urodził się w 1941 roku i pomimo tego, że miał 3 latka, to mówi, że do dziś pamięta właśnie to ukrywanie się po lasach, kiedy na plecach mamy właśnie gdzieś się chowali po krzakach, po lasach, byle nie zostać właśnie odnalezionym. I odnośnie właśnie tego, że przez długi czas pani Józefa nie opowiadała, to też chyba każdy człowiek zupełnie inaczej reaguje. Na przykład moja babcia bardzo, bardzo dużo chciała opowiadać, chociaż ja akurat byłem dzieckiem i nie rozumiałem, co mówi. A z kolei dziadek zupełnie, dla niego ten czas był tak jakby wymazał z pamięci i zupełnie nie chciał tego tematu poruszać wcale, tego okresu wojennego. Panie Tomaszu.
Ja znam przypadek pana, który
powiedział swojej żonie po 50 latach małżeństwa, opowiedział jej, co przeżył w Parośli. I no to było niesamowite, bo on się otworzył, no i ta jego żona uznała, że trzeba jego świadectwo przedstawiać, no i robiła wszystko, żeby on się spotykał z młodzieżą, z ludźmi, którzy się tym interesują. Ja nie wiem, jak ci ludzie to przeżywali. To jest ogromnie skomplikowana, bo nie było żadnych badań, nie było żadnych jakby nie było przygotowania. No to jest tylko taki, prawda, przekaz i to, ta wiedza nasza wynika z tych relacji, które mamy, prawda? No teraz jak jest jakieś nieszczęście, jakiś kataklizm, no to od razu jest wsparcie psychologów, jest wsparcie ludzi, którzy no, mają przygotowanie do tego. No i pani Józefa, jak ja jej zadałem takie pytanie, no to ona mówi, że no, wyniosła z domu taką głęboką wiarę i ona się modliła. Później miała to szczęście, że trafiła na te zakonnice, które no, jakby ukształtowały ją. No, ona dzięki temu i dzięki muzyce, bo ona kochała śpiewać i to ją jakby pozwalało jej jakby budować swoją osobowość, właśnie spotykała różnych ludzi. No to jest, ja w ogóle żałuję, że nie ma, że te jakby te świadectwa i te relacje, one są znane, ale one nie są, bo to jest bardzo ciężka materia. Ja myślę, że życie intymne i osobiste takich ludzi, to też to zostawiało jakiś tam, prawda, to wszystko zostało jakiś ślad. Ale żeby o tym rozmawiać, no to trzeba być dobrze do tego przygotowanym. Także ja myślę, że szczęśliwi są ci, którzy mogą słuchać takich relacji i obcować z takimi ludźmi, bo oni sobie mogą zbudować jakiś swój obraz. A tutaj pewnie pan Tomasz zaraz się jakoś ożywi, bo ja chciałem powiedzieć, że ja zacząłem i trochę inaczej się jakby interesować tym ludobójstwem, bo tych relacji było wiele, ale te relacje, one no, w innych czasach one były przekazywane jakby w takim kręgu rodzinnym, co też jest bardzo ważne. Ale pan z 27 Wołyńskiej, jaka ci liderzy tam, i jeden mówił, że żeby to przetrwało i dotarło do ludzi, to musi być przełożone na język sztuki. Muszą być jakieś muzyka, obrazy. No i to tak obudziło moją czujność. I w 2008 roku, w 65. rocznicę, no udało się jakby namówić pana prezydenta Lecha Kaczyńskiego, który zorganizował pod jego jakby patronatem taki pierwszy publiczny pokaz czy wykonanie oratorium Wołyńskiego w oparciu o utwór Krzysztofa Kołtuna Madonny Kresowe. I jak ja, prawda, uzmysłowiłem sobie, że przecież znany kompozytor jest, ma też takie doświadczenia, więc no, powstało jakieś dzieło, chociaż no, to jest tak ciężka materia, że on to, prawda, wykonuje w różnych miejscach i to trafia do ludzi. Ten przekaz jest, no musi to być na wielu płaszczyznach, w literaturze, w malarstwie, chociaż no, znane są te przypadki chyba ten pan się nazywał Matkowski, takie miał wizje, które przelewał na płótno, no to tego, można powiedzieć, że tego się nie dało oglądać w pewnym sensie. To było tak drastyczne, tak okrutne, no ale to już jest rola indywidualnych twórców, żeby to przekazać, żeby umożliwić ludziom jakby trochę inne spojrzenie, głębsze takie przeżycie, no do czego sztuka zawsze jakoś nas tam, prawda, przybliża do
No właśnie, zwrócił pan uwagę na bardzo ciekawą i ważną rzecz, bo rzeczywiście no, nie, te osoby, które przeżyły tę traumę, nie miały takiej możliwości, jak dziś mają ludzie, prawda, skorzystania z pomocy psychologa, psychiatry, czy jakichś innych grup wsparcia, tylko musiały sobie radzić właśnie na swój sposób, każdy w inny sposób. Na pewno na pierwszym miejscu była wiara, później z pewnością to angażowanie się w sztukę różnego rodzaju właśnie, czy pisanie, czy malowanie, czy śpiewanie. No i tutaj zwracam się do pana Tomasza, ponieważ on jest takim przykładem osoby, która temat Wołynia również poruszyła właśnie w sztuce. I to w sztuce specyficznej. O tym wspomniałem, że 2 lata temu właśnie pan Tomasz, oprócz tego, że jest reżyserem, że jest scenarzystą, właśnie jest też twórcą i dyrektorem teatru Nie Teraz. I co ważne, jeśli dobrze pamiętam, jeśli źle, to proszę mnie poprawić, chyba w 2011 roku powstał spektakl Ballada o Wołyniu. Nie pomyliłem roku?
Nie.
Nie pomyliłem, cieszę się. I jest to spektakl bardzo ciekawy, bardzo specyficzny. Pomimo tego, że bardzo trudny, ciężki, to nie wywoływał ani jakichś kontrowersji. Pomimo tego, że nie wiem, czy mówiłem, ale w te 2 lata temu w jednej miejscowości odmówiono nam możliwości wystawienia tego spektaklu. Więc szukaliśmy innej. Nie będę mówił jakiej, ale rzeczywiście taka sytuacja była. W miejscu, gdzie były wystawione te spektakle, ludzie wychodzili, w ogóle najpierw to była długa cisza. I później dopiero zaczynały się rozmowy, bo spektakl naprawdę jest trudny, ale oparty na wspomnieniach również. Między innymi też dziecka. Czy mógłby pan przybliżyć swój zamysł, dlaczego ten spektakl powstał, na kanwie czego, i coś więcej przybliżyć właśnie naszym widzom?
Obaj panowie poruszyliście tyle wątków, które chciałoby się dowiedzieć z mojego punktu widzenia. Niezmiernie ważnym był też ten otwierający wszystko film pana Macieja Wojciechowskiego, ten dokument z panią Józefą, w którym to filmie, tak bym może właśnie zaczął, zawiera się niemal wszystko to w tym nurcie opowieści, wszystko to, co winno być przekazem. I przekazem właśnie takim, który jest takie słowo estetyzacja rzeczywistości. To od wieków ludzie w ten sposób sobie radzą ze zrozumieniem siebie samych, historii, otoczenia. To, co pan Maciej powiedział, jakże to jest ważne, kiedy sztuka opowiada historię, albo inaczej, ona ją tłumaczy, ona ją rozwikłuje. To jest niezwykle ważne. I jak się patrzy na wiele przypadków działań artystycznych, różnych działań artystycznych na przestrzeni dziejów, widać, jak one potrafią do nas przemawiać. Brak tych działań artystycznych, brak przekazu artystycznego dotyczącego tych czy innych wydarzeń powoduje, że my ich nie rozumiemy, albo one stają się żerem dla różnych, czasami nawet politycznych rozgrywek. Nie tylko potrafi opowiadać, ale sztuka dociera do człowieka. Ja poprzez 12 lat odkąd ten spektakl jest obecny wśród publiczności. Miałem okazję spotkać, no myślę, że mogę powiedzieć, tysiące odbiorców. Jest ponad 100 prezentacji ballady o Wołyniu w niemal każdym zakątku Polski. Ale jak tutaj zostało powiedziane, nie w każdym miejscu było to możliwe. Na początku tego spektaklu nie było łatwo. Były miejsca, w których nas nie chciano. I to trwa do dzisiaj. To jest coś niesamowitego, jak ten temat potrafi być nudnym do recepcji. Recepcji również takiej estetycznej, nie tylko estetycznej. Ja od samego początku wiedziałem, że trzeba znaleźć pomysł na opowiedzenie tej historii. Historii, która jak i w przypadku obu panów ma swoje ukorzenienie rodzinne. Bo moja rodzina jest właśnie z Wołynia. Ja jestem pierwszym, który urodził się po tej stronie Bugu, jak to można by ownie wiedzieć. I moi, nazwę moi, też to wszystko przeżyli. I wśród wielu członków mojej rodziny była również śmierć. To odkreślenie cudem ocaleli również dotyczy członków mojej rodziny. I to bardzo długo trwało, zanim ja sam musiałem dorosnąć, aby nie tylko to zrozumieć, ale aby zamienić to na te wartości artystyczne, które stały się moim jakimś sposobem na życie, również zawodowym. Bardzo długo to trwało. Tutaj padła data 2011, a więc to już, jakby na to nie patrzeć, ja ponad 30 lat byłem w świecie teatru zawodowo i dopiero wtedy zrobiłem ten spektakl. I ten pomysł, szanowni państwo, pomysłem były właśnie dzieci. Niezwykle ważne, że my się spotkamy w takim dniu i w takim kontekście. Ja bym nawet powiedział, że tragedia tego wszystkiego wcale nie powinna być oddalana od takich dziecka. To, że dzisiaj bardzo często jest tak, że dzieciom się odbiera możliwość na przykład pożegnania zmarłej babci, żeby je dziecko nie straumatyzować, jak to się mówi. To nie są dobre zabiegi wychowawcze, to jest antywychowawcze. Kontakt z odchodzącym człowiekiem jest więcej niż ważny. Kontakt z prawdą, nawet o strasznej śmierci, jest niezwykle ważny. On daje dużo więcej niż domysły albo wulgaryzacja śmierci, co niestety mamy w zwanych medialnych przekazach, filmach, kreskówkach, wszędzie. Więc ten pomysł, drodzy państwo, tym pomysłem były dzieci, ponieważ ja czytając dziesiątki, setki relacji osób, które ocalały, rozmawiając we własnej rodzinie, stałem się z takim przekazem, który świadomiłem sobie w pewnym czasie, że ci ludzie, którzy to opowiadają, mówią do mnie językiem dziecka. To jest tak, że świadomości małego człowieka, takiej tej pani Józefy z tego filmu, z tego dokumentu, obrazy są zapisane językiem dziecka, jakim ona wtedy była. Nawet jeżeli człowiek później to wszystko przerobi przez swoją dojrzałość, wykształcenie i tak dalej, to wszystko zostaje w tych symbolach, w tych zwrotach. Nie ma egzaltacji niepotrzebnej. Jest wszystko bardzo proste. I ten język dziecka w świadomych starych ludziach, którzy o tym nam opowiadali, opowiadają jeszcze dziękować Bogu, bo jeszcze są tacy ludzie wśród nas, z czymś, od czego zaczęło się moje chodzenie do spektaklu, do stworzenia scenariusza. I wtedy pojawił się też podstawowy, najważniejszy rekwizyt tego spektaklu, który go otwiera, łącznik niejako, który łączy te opowieści, jednocześnie jest pewnego rodzaju metaforą. I tym rekwizytem była mała, szmaciana laleczka. Ta laleczka, jaką mogą bawić się dzieci, jaką bawiły się wtedy dzieci, jaką mogły zrobić sobie tą laleczkę lub zrobił im wujek, może tatuś. I takie laleczki czasami widać na zdjęciach małych dzieciątek, które to zdjęcie ja wykorzystałem w pierwszym folderze do naszego spektaklu. Dzieci trzymają lalki. Najbliższy im przedmiot serdeczny, w którym szczególnie dziewczynki, tak, dziewczynki, dla nich ta laleczka była początkiem dorosłości. Ona mogła mieć 5 lat, 7, ta laleczka. Więc ta laleczka wędrowała z moimi bohaterami, bohaterkami przez tę odpowiedź, którą snuje scenariusz. I właśnie kobiety. Tu drugi pomysł, że ja to chcę opowiedzieć bez mężczyzn, że kobieta jest najważniejszym punktem odniesienia dla takiej zaplanowanej etnicznej rzezi, że zabijając kobietę, zabijamy macierzyństwo, likwidujemy przyszłość jakiegoś narodu, jakiejś nacji. Mężczyzn niejako po drodze, ale zabijanie kobiet jest zabijaniem narodu. Jest zabijaniem powrotnym, bo już nie będzie rodzenia. I chciałem to zrobić przez kobiety. W tym spektaklu mamy 3 kobiety. Mamy 2 Polki i mamy Ukrainkę. Bardzo ważny wątek o Ukrainie. Czy państwo zwróciliście uwagę, ja na to bardzo mocno, szczególnie dzisiaj, zwracam uwagę, jak następuje pewna zmiana narracji, niebezpieczna dla przyszłości, jakbym nawet powiedział, naszych emocji między nami a naszymi sąsiadami. Ta narracja w opowieści pani Józefy, w setkach innych opowieści, również w moim spektaklu, była jednoznaczna. Była narracja następująca. Zabijać przychodzili banderowcy, a często ratowali Ukraińcy. Zwróćcie państwo na to uwagę. Pani Józefa wielokroć mówi banderowcy. Nigdy nie mówi, że widłami z siekierami szli Ukraińcy. Ukrainka ich ratowała. Nie, inaczej. To jest bardzo ważny moment, który gdzieś ktoś przegapił. Również myślę politycznie, również w kontekście tak zwanych sprawiedliwych Ukraińców. Mnie to bardzo boli. W moim spektaklu też to było bardzo mocno pokazane. 2 małe polskie dziewczynki, które opowiadają swoją historię i 1 Ukrainka, która opowiada swoją historię. Nie może zrozumieć, co robią jej bliscy i która pomaga swojej polskiej koleżance. To się u mnie zaczynało. No i oczywiście były pieśni. Maciej słusznie o tym powiedział, że estetyzacja przez sztukę również jest ważna poprzez pieśń. No i modlitwa, dużo ważniejsza niż psycholog. Że o twoją obronę to było dużo ważniejsze niż ta przysłowiowa zetka u psychoanalityka. Dawało siłę, pozwalało przetrwać. Że tych wątków, widzicie państwo, jest bardzo wiele i ten spektakl, wędrując do ludzi, zbierał te wątki, użyję tego nie najładniejszego określenia, wielokroć weryfikował jeszcze. No i ta młodzież, o właśnie, jeszcze ten jeden wątek. Jakby nie byli ubrani, jakby nie byli współcześni, jakby był problem z odłączeniem od telefonów komórkowych, spektakl potrafi zmieniać. Miałem dziesiątki przykładów. I to nie tylko chodzi, że nagle milczeli. Nauczyciel pytał na przykład mnie po spektaklu, jak on to robi, że oni panu nie przeszkadzali. Nie ja robię. To sztuka robi, to prawda robi, że udało się dzięki Bożej opatrzności układać metafory i tak układać napięcia, to wszystko idzie do ludzi, również poprzez pieśni. Chyba troszkę za dużo mówię, przepraszam, proszę zadać jakieś pytanie albo inny wątek podjąć.
Ależ skąd nie za dużo, tylko właśnie zawsze nas czas ogranicza, więc nie za dużo, a zawsze za mało czasu mamy. Tutaj zwrócił pan uwagę na jedną rzecz właśnie taką, na którą też zwróciłem, to rozgraniczenie, prawda, że zawsze gdy pani Józefa mówiła o o tych złych rzeczach, to zawsze mówiła banderowcy, a gdy właśnie o pomocy, to Ukraińcy. I jest tutaj zresztą ten tekst, który, te zdania, które się w spocie zaczynającym nasze spotkanie pojawiały, to też były słowa właśnie pani Józefy. I tutaj przytoczę całą tą jej wypowiedź może. Było nam tam bardzo dobrze. Ukrainy wtedy nie było, była Polska. Żyliśmy z Ukraińcami, mieszkaliśmy razem, bawiliśmy się razem, a gdy były problemy, razem płakaliśmy. Oni przychodzili do nas na święta, a my do nich, wspomina Józefa Bryk podczas spotkania. To akurat w tym filmie nie wybrzmiało w pełni, a właśnie też pokazuje to nastawienie, prawda, że jednak to sąsiedztwo było zupełnie inne i pomimo tego, że dochodziło do tych rzezi, to jednak znajdowali się tacy Ukraińcy, właśnie ci sprawiedliwi, którzy Polakom pomagali i o czym też zresztą pani Józefa mówiła i tutaj panowie. I w spektaklu Ballada o Wołyniu też wyraźnie właśnie to wybrzmiało. Panie Macieju, rozmawiał pan z wieloma osobami, z wieloma świadkami tych historii i słysząc właśnie te wspomnienia, czy pojawiały się właśnie tutaj w tych wspomnieniach jakieś głosy, które mówiły właśnie o chęci zemsty, czy właśnie wręcz przeciwnie, to co tutaj też gdzieś tam padło, może nie wprost, ale w taki sposób, no, między wierszami, że nie o zemstę właśnie, tylko o pamięć tutaj chodzi.
Ja myślę, że ja spotykałem się z osobami, które chciały się podzielić tym swoim doświadczeniem, ale też miały jakby inne nastawienie, bo to podejrzewam, że może było takie jakby potrzeba zemsty czy jakiejś nienawiści w niektórych tych ofiarach, no ale ja spotykałem się z osobami, tak jak pani Józefa, która no, jest głęboko wierząca i oni tą jakby Ewangelię czytali ze zrozumieniem, prawda? I oni w takim filmie Sieroty Wołynia, córki Zamościa, takie trzy panie, które się właśnie wychowywały w domu dziecka w Zamościu, pani Janina Kalinowska znana, no to ona właśnie cały czas wracała do tej myśli, czy ona jest gotowa na to, żeby im wybaczyć, prawda? Że ona miała takie jakby stan takiej niepewności. No. Ona wiedziała, że to jest jakby wynika z jej wiary. I pani Janina, jak jeździliśmy, czy ona jak jeździła, to ponad części, ale to ona jak przekraczała granicę i słyszała język ukraiński, to jej się jakby przypominało całe to zło, którego doświadczyła z jednej strony, a z drugiej strony miała taką potrzebę, żeby w tych miejscach, które według niej były ważne, żeby zapalić znicz, żeby się pomodlić. Więc ja myślę, że my będzie nam brakować takiego pełnego jakby opisu tego, jakie to odcisnęło piętno na tych ludziach, bo my mamy do czynienia tylko z ludźmi, którzy są, prawda, świadomi wagi tego ich świadectwa. Natomiast no, ja też spotykałem ludzi, którzy no, mieli jakieś tam tragiczne życie, ale to wynikało z tego, że no, oni no jakby upadali, bo no mieli jakby to usprawiedliwienie, prawda? Myśmy to tak przeżyli, takie ciężkie doświadczenia mamy, że nie jesteśmy w stanie jakby pozbierać i działać jakoś poprawiać się. No i ja myślę, że tutaj niesamowita rola była przede wszystkim wiary i otoczenia ludzi, którzy duchownych, no, ludzi z rodziny. I no ja myślę, że to już tak historia się potoczyła, że my nie jesteśmy w stanie wrócić pewnych relacji, nie jesteśmy w stanie tych ludzi jakby zapytać. Więc dlatego wydaje mi się, że powinniśmy robić wszystko, żeby zachęcić właśnie do wyrażania tych rzeczy poprzez literaturę, poprzez sztukę, muzykę, bo to jakby po pierwsze wzbogaci twórców, no i też odsłoni jakby ten inne wymiary tej tragedii. To jest, no już tych świadków, którzy żyją, no jest coraz mniej, prawda? No, czas nieubłagalnie płynie do przodu i ja myślę, że nie jesteśmy w stanie tego jakby zanalizować na podstawie rozmów z tymi ludźmi, więc musimy tutaj się oprzeć o sztukę. No i też jest, na co zwracał uwagę biskup Marcjan Trofimiak, który rozpoczął w Łódzku takie zawsze w drugą niedzielę lipca, ta symboliczna krwawa niedziela, rozpoczął taką specjalną liturgię, to robiło niesamowite wrażenie, bo używali czarnego koloru księża, te wszystkie ornaty były właśnie w tym. I bardzo często odwoływał się do czegoś takiego, do takiego określenia, które jest znane, prawda, i funkcjonuje. Mianowicie mówił o tym misterium nieprawości, misterium iniquitatis. No, my nie jesteśmy w stanie tego zrozumieć w ogóle. No, ja się tak zastanawiam, przyglądając się temu, co się dzieje, prawda, obok nas, co widzimy na ekranie telewizora, no bo teraz te obrazki docierają do nas. Tak się zastanawiam, jak ludzie są w ogóle zdolni do takich nieprawości, to jest raz, a z drugiej strony no podziwiam tych wszystkich, którzy tam są, prawda, bo oni przeżywają to, co, no to coś, co nie wiem, jak my byśmy się odnaleźli w takich sytuacjach. Także wydaje mi się, że tutaj artystów trzeba zachęcać do pracy i różne instytucje, żeby zachęcały też tych artystów. I myślę, że to jest najlepszy taki, no najbardziej szlachetna forma przekazywania tego i zrozumienia.
Panie Tomaszu, właśnie tutaj chyba jest zadanie przed między innymi ludźmi teatru, bo nie wiem, czy dobrze zauważyłem, ale chyba nie ma drugiego takiego spektaklu, który by dotyczył właśnie rzezi wołyńskiej. Chyba, że coś przeoczyłem.
Nie ma takiego spektaklu. Były takie próby właśnie we wspomnianych przez pana Macieja instytucjonalnych teatrach. Mój teatr jest pozainstytucjonalny. To też jest symptomatyczne, że właśnie w takim teatrze profesjonalnym, ale pozainstytucjonalnym taki spektakl powstał, mógł powstać. Łatwo nie było. Natomiast na scenach instytucjonalnych, które jakby się chciało winny zachęcać albo podejmować takie tematy, się nie dzieje. Jak widzimy, są podejmowane tematy, które w serce myślącego co najmniej bulwersują. I bluźniercze, i antypolskie. Wszystko widzimy. Następuje pewnego rodzaju antykulturowe formatowanie odbiorcy, niestety również przez sztukę wyższą, również przez teatr. I takie próby pojawiały mniej więcej w połowie, znaczy tam, 12 do 15, takie były trzy w Polsce, które bardzo szybko zwiędły w tym sensie, że stałe spektakle nie miały swoich kontynuacji. Było to w Bydgoszczy, było to w Lublinie i było to bardzo krótko w Rzeszowie. Były to wszystko spektakle no niestety relatywizujące tę historię, relatywizujące i zadające pytanie, które mnie nawet zadawano w wielu miejscach lub atakowano mnie tym pytaniem w związku z naszą inscenizacją Ballada o Wołyniu. Dlaczego ja nie przedstawiam w tym spektaklu spojrzenia Ukraińców, którzy myślą inaczej? No więc jest to właśnie to relatywizowanie rzeczywistości i formatowanie również twórców. I na tego typu projekty pieniądze się znajdują. Instytucjonalne, publiczne pieniądze. I my musimy sobie o tym szczerze mówić również teraz, kiedy takie pytanie zostało mi zadane. Bo to jest kwestia tak zwanej polityki kulturalnej. To jest kwestia tego, co my chcemy, aby zostało w ludziach. Nie tylko poprzez spotkanie jak nasze, bardzo ważne w pięknym dziecka, a przez sesje naukowe, wydawnictwa, ale również przez to dochodzi do przekazu artystycznego, który potem może mieć ciąg dalszy, czyli może się zamieniać w dobrze rozumianą kulturę popularną. Nie popkulturę, ale kulturę popularną. Aby to, co jest istotne w naszej historii, nas dotyka, było do ludzi i było przez tych ludzi rozumiane właśnie poprzez taką działalność artystyczną. Jak wiemy, mamy taki doskonały przykład bardzo trudnej współczesnej historii. Mat Katynia, który przez całe dziesięciolecia nie miał możliwości funkcjonowania poprzez sztuk, nie miał możliwości funkcjonowania również poprzez publicystykę. Jeżeli to docierało, to do nas poza granic kraju, czyli z emigracji tak zwanej, ponieważ tutaj tego nie wolno było mówić. I są rzeczy, które pozostają długą raną, którą bardzo trudno zaleczyć w kulturze, bo taka rana zarośnie, zaskorupuje. To tak jak ze źle złożoną, złamaną nogą. Potem na niej już się nie da normalnie chodzić. Ja tak to widzę. To jest bardzo ważne, nie Macieju, jest bardzo istotne, drodzy Państwo, aby sztuka dotykała tematu Wołynia, aby odnajdywała takich nawet dziecięcych, dorosłych opowieściach to, co jest ważne i aby stało się, bo myśmy próbowali zawrzeć w takim symbolu, który zawierają dwie okładki naszego folderu, o którym wspomniałem, tego folderu z 2011 roku. Spróbuję to pokazać, drodzy Państwo, i będę mówił, nie wiem, o właśnie zbliżam się. Jak wyglądał ten folder, jego okładka? Widzimy na nim laleczki, trzy dziecięce laleczki, o których wspominałem. Były trzy bohaterki i trzy lalki. I kiedy odwracamy ten folder, patrzymy na tył, na zdjęcie, które domyka, to mamy trzy cienie. życie niedorosłych kobiet. To wygląda. Czyli zostają tylko cienie. Co my z tych cieni wyciągniemy? Jak my to zrobimy? To dla nas jest bardzo ważne. Jak my świetlimy rzeczywistość, abyśmy mogli rozumieć Polskę, kochać Polskę, robić dobry świat w naszej ojczyźnie, a dzieci właśnie dla tych, no dla mnie to już dla moich, dla wnuków, prawda, bo to już ten etap, ale wnuki wcale nie są mniej ważne od własnych dzieci.
Myślę, że to będzie dobre podsumowanie naszej rozmowy, ponieważ nie wszystko można powiedzieć, nie wszystko można zrozumieć tak, jakbyśmy tego chcieli, i myślę, że ten ogrom zbrodni, który tam miał miejsce, z pewnością na tyle jest trudny w odbiorze, że właśnie ta sztuka i wiara jest najlepszą taką formą terapii. I dla tych osób, które przeżyły, które ocalały w cudowny sposób, jak to zostało powiedziane, ale też i dla nas. Tak jak mówiłem, będąc dzieckiem, nie rozumiałem, co babcia do mnie mówi. I myślę, że wielu dorosłych i do dziś mi też jest trudno zrozumieć, dlaczego tak się dzieje. Tak jak tutaj pan Maciej powiedział, te relacje chociażby z dzisiejszej Ukrainy, no po prostu są trudne do zrozumienia, jak człowiek może człowiekowi takie rzeczy robić. Dziękuję bardzo panom, dziękuję bardzo państwu i do zobaczenia następnym razem. Dziękuję bardzo.